I przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, za radiową konsoletą Piotr Wierzchoń. Zapraszamy na Studio Wschodnie w Radiu Lublin. A zaczynamy od cytatu. Prezydent Rosji Władimir Putin podjął już decyzję o inwazji na Ukrainę. Powiedział w piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Te słowa chyba zdominowały przekazy medialne w sprawie Ukrainy, sytuacji na Ukrainie w tych ostatnich godzinach. I o tym, co się kryje lub może kryć za tym stwierdzeniem, porozmawiam dziś z naszym gościem, a jest nim dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, to na początek zapytam, czy jesteśmy u progu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ja wiem, że to pytanie pewnie powtarza się już od kilku czy kilkunastu nawet dni, no ale te słowa prezydenta Bidena zrobiły chyba na wszystkich wrażenie. Prezydent ogłosił, że służby wywiadowcze Stanów Zjednoczonych mają informacje świadczące o tym, że do ataku na Ukrainę dojdzie w ciągu najbliższych kilku dni. Wczoraj wieczorem rzeczniczka Białego Domu dodała do tego, że Rosja w każdej chwili może przeprowadzić atak na Ukrainę, no a dzisiaj mamy zwołane posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych.
To jest oczywiście takie pytanie, na które trudno odpowiedzieć. Nie mamy takiej wiedzy, żeby precyzyjnie określić, co siedzi w głowie Władimira Putina. Ale ja myślę, że tutaj warto podkreślić, jaki też jest cel, jaki obrał sobie prezydent Biden, wypowiadając te słowa, bo on to wprost powiedział, że jego celem jest to, aby też wpłynąć na Federację Rosyjską, aby pokazać, że Amerykanie, służby amerykańskie mają wiedzę na temat planów rosyjskich i te argumenty, które Rosjanie mogą wykorzystywać o prowokacjach ukraińskich na Donbasie, o próbach ataku na ludność rosyjskojęzyczną. Wiemy, że takie działania Rosjanie podejmują teraz i też wcześniej podejmowali, że Amerykanie chcą w ten sposób pokazać, że znają plany rosyjskie, mają świadomość, że taka opcja wchodzi w grę, jest brana pod uwagę bardzo poważnie. I krótko mówiąc, wybić Rosji argument takiego, można powiedzieć, takiej interwencji humanitarnej, że to Rosjanie zostali sprowokowani do ataku, że nie planowali tego ataku i ta wojna jest tylko i wyłącznie z winy Ukrainy. Ja myślę, że to jest taktyka, którą Amerykanie stosują już od dłuższego czasu. Bo wiemy, że takie wypowiedzi, które sugerowały, że ta wojna jest nieunikniona, było już dużo. Dodajmy też, że na tym tle dochodziło do pewnych takich spięć między Amerykanami i Ukrainą, między innymi prezydentem Zełenskim, ponieważ on jednak obrał trochę inną taktykę i raczej stara się uspokajać i społeczeństwo wewnątrz państwa i też opinię międzynarodową, mówiąc, że oczywiście nie możemy bagatelizować zagrożenia rosyjskiego, ale na razie nie można też gdyby podbijać tej stawki i straszyć wojną. Ja myślę, że on ma świadomość tego, jakie są konsekwencje tego typu sytuacji, bo Ukraina w tym momencie nie tylko mierzy się z tymi prowokacjami rosyjskimi na Donbasie, z obecnością rosyjską u granic wschodnich, na Krymie, na Białorusi, ale też jest problem taki, że te manewry, które trwają jeszcze na Morzu Czarnym, praktycznie blokują porty ukraińskie i handel zagraniczny, między innymi z Odessy. Przez Odessę przepływa przecież 60% towarów ukraińskich, jest praktycznie niemożliwy w tym momencie. Mamy ograniczone możliwości latania nad Ukrainą. Wiele firm zachodnich, w tym firm, które te samoloty ubezpieczały, które latały nad Ukrainą, wycofało się. No i jest kwestia też presji ogólnie gospodarczej na Ukrainę, która wynika przede wszystkim z wycofywania się inwestorów, załamania się kursu hrywny ukraińskiej.
Prezydent Zełenski doskonale wie i pamięta ten moment, kiedy hrywna drastycznie spadała i jaką dużą jednak pracę i duży wysiłek trzeba było było włożyć w ustabilizowanie waluty i on rzeczywiście konsekwentnie od tych kilku czy kilkunastu nawet tygodni mówi, że sytuacja jest spokojna, żeby nikt nie panikował. Wojna na wschodzie Ukrainy trwa już ponad 7 lat i on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że sianie paniki nie służy gospodarce ukraińskiej.
Dokładnie i też można powiedzieć, że tutaj ta presja rosyjska w tym aspekcie gospodarczym, której w tym momencie może nie dostrzegamy, bo skupiamy się na kwestiach militarnych, że ona jest też pewnym kluczowym elementem nacisków Rosji, bo każdy dzień, każdy tydzień jest na niekorzyść Ukrainy. No nie oszukujmy się, nie każdy zachodni inwestor w takiej sytuacji, jaką mamy obecnie wokół Ukrainy, będzie chciał tam inwestować, będzie chciał tam zostać. Tym bardziej, że władze szeregu państw sugerowały czy rekomendowały swoim obywatelom opuszczenie terytorium Ukrainy. Więc to jest też pewien element gry rosyjskiej, budowania takiego napięcia, niepewności, niestabilności, obrazu niestabilności Ukrainy, co ma sprzyjać wymuszeniu na Ukrainie pewnych ustępstw, uderzeniu także gospodarczo w Ukrainę.
A no właśnie, panie doktorze, to powiedzmy, bo pojawiają się te sformułowania dotyczące pewnej stawki, pewnej gry. Też w dyskusji w ramach rozmów Instytutu Europy Środkowej w Lublinie kilka dni temu pan mówił o tym, że Rosja wysoko licytuje, więc pozostając w tej karcianej terminologii, ja zapytam właśnie, jaka jest stawka w tej grze? To znaczy, co jest konkretnie, czy może możemy wskazać, co jest konkretnie takim rosyjskim celem w sprawie Ukrainy dziś?
No przede wszystkim, jeżeli chodzi o te działania rosyjskie wobec Ukrainy, te cele się tak naprawdę nie zmieniają od 30 lat. Czyli Rosja dąży do tego, aby Ukraina była częścią tej strefy wpływów rosyjskich. I tak naprawdę do 2014 roku to się Rosji udawało utrzymywać Ukrainę w tej strefie wpływów, bo nawet rządy Wiktora Juszczenki, pomarańczowa rewolucja, one nie przyniosły jakiejś diametralnej zmiany, jeżeli chodzi o sytuację polityczną, sytuację zagraniczną Ukrainy. I tak naprawdę dopiero właśnie rewolucja godności i agresja rosyjska diametralnie zmieniły sytuację. I pamiętajmy też, że miejmy świadomość też, że Rosja obecnie przeżywa bardzo mocno ten kryzys wywołany pandemią COVID-19. Społeczeństwo rosyjskie jest zmęczone po prostu Władimirem Putinem już i tak samo jak białoruskie społeczeństwo jest zmęczone Łukaszenką. Wielu młodych szczególnie osób oczekuje zmian, oczekuje może niekoniecznie nawet liberalizacji, ale pewnego nowego otwarcia, jakiegoś takiego impulsu, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, o poprawę poziomu życia, o jakieś perspektywy na przyszłość. Władimir Putin, podobnie jak Łukaszenka, on nie gwarantuje takich zmian. I ja myślę, że w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie, dla Rosji jest ważne, aby na Ukrainie nie żyło się lepiej niż w Federacji Rosyjskiej. A Rosja obserwuje, że mimo tych pewnych problemów, jakie Ukraina ma w reformowaniu swojego państwa, jednak na przestrzeni ostatnich powiedzmy 6-7 lat widzimy taką drastyczną, diametralną zmianę, jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie. Ukrainie udało się między innymi uzyskać, wynegocjować reżim bezwizowy z Unią Europejską. Ukraińcy mogą bez wizy na 3 miesiące wjeżdżać do państw Unii Europejskiej. Umowa handlowa, umowa o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią Europejską, one dają pewne możliwości modernizowania gospodarki ukraińskiej, ale także otwierania się rynku europejskiego na towary, na produkty ukraińskie. To wszystko powoduje, że Ukraina jednak modernizuje się w tym duchu prozachodnim, co jest niepokojące dla Rosji. I Rosja ma też świadomość tego, że jeżeli nic Rosja teraz nie zrobi, to za parę lat będzie już za późno, że Ukraina będzie całkowicie w tej strefie wpływów zachodnich. A jak to mówił Lenin i wielu innych polityków sowieckich, Rosja bez Ukrainy nie jest po prostu imperium. Więc ja myślę, że tutaj chodzi o to, aby jednak zmusić Ukrainę do pozostania w tej strefie wpływów rosyjskich. Tu chodzi o strefę oczywiście wpływów gospodarczych, ale też politycznych. I tutaj Donbas oczywiście jest tym instrumentem, który Rosja chce wykorzystać jako taki element gry wewnątrz ukraińskiej.
No ale to jest ten argument, mówiąc wprost, militarny, który chce użyć Władimir Putin, czy już go de facto używa od paru lat. Pytanie, czy na dłuższą metę to jest możliwe, to znaczy do jakiego momentu Putin może przeciągać tę granicę wytrzymałości Zachodu, no bo oczywiście pamiętamy to, co się działo w ubiegłym roku, kiedy mimo też działań ze strony Federacji Rosyjskiej, pewnej mobilizacji, pokazywania swojej siły, przerzucania wojska, problemów właśnie w basenie Morza Czarnego. I to wydaje się z punktu widzenia Władimira Putina przyniosło jakiś rezultat, no bo mieliśmy złagodzenie sankcji, złagodzenie stanowiska amerykańskiego w sprawie Nord Stream 2. Można powiedzieć, pokusić się o stwierdzenie, że jakaś odwilż nastąpiła, no ale dziś widzimy, że nastąpił radykalny zwrot. Dlaczego?
Ja myślę, że tutaj też chodzi o to, że ta narracja, którą budowała Rosja wokół Ukrainy od praktycznie 2014 roku, czyli to, co podkreśla niejednokrotnie Władimir Putin czy Sergiej Ławrow, że to jest konflikt wewnątrzukraiński, że mamy do czynienia z takim buntem populacji rosyjskojęzycznej przeciwko władzom w Kijowie, które rzekomo posiadują ludność rosyjskojęzyczną, ta narracja się po prostu załamała. Mamy teraz możliwości całkowicie inne niż lat temu, jeszcze powiedzmy 20-30. Każdy ma telefon komórkowy, można nagrywać na żywo relacje, robić zdjęcia praktycznie z każdego miejsca na świecie i wysyłać je błyskawicznie. To też ułatwia jak gdyby śledzenie tych realnych działań rosyjskich na Donbasie, czy wokół granic ukraińskich, czy na Krymie, czy na Białorusi. Wiele informacji, które mamy, one nie są informacjami wywiadowczymi. To są informacje od zwykłych użytkowników kamerek samochodowych, smartfonów. I to przede wszystkim w połączeniu z aktywnością różnych NGO-sów, różnych takich, można powiedzieć, oddolnych struktur, które w ten sposób też walczą z agresją rosyjską, pokazało Zachodowi, bo te informacje są w takiej ilości, że no nie da się ich zanegować, pokazało politykom zachodnim wprost, że ta narracja rosyjska jest nieprawdziwa. Mamy dowody bezpośrednie na agresję rosyjską na Ukrainę. Mamy dowody na zbrodnie rosyjskie na Ukrainie. Więc ja myślę, że w przyszłości będą też wyroki w kontekście właśnie tych działań. I tutaj to jest nieuniknione. Więc po prostu Rosjanom jest coraz trudniej budować tę narrację, która obwinia Ukrainę o całą tą sytuację na wschodzie Ukrainy. I też ja myślę, że powoli...
Chociaż też nie przeszkadza im w formułowaniu dalszych tego typu zarzutów i prowadzeniu właśnie takiej narracji. Mamy najświeższą wypowiedź rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który mówi, że działania krajów zachodnich, które wielokrotnie przepowiadały datę rosyjskiej inwazji na Ukrainę, mają charakter prowokacyjny, co może mieć negatywne konsekwencje i prowadzi do eskalacji napięcia.
To oczywiście jest narracja rosyjska i oskarżanie Zachodu o to, że to on podsyca ten konflikt. No ale prawda jest taka, że to wojska rosyjskie się gromadzą przy granicach Ukrainy. Prawda jest taka, że na Białorusi zostały wojska rosyjskie, mimo że manewry się skończyły już tam. Więc tutaj oczywiście Rosjanie próbują oskarżać Zachód o prowokowanie tej sytuacji, ale tutaj dodajmy, że na Zachodzie niestety są też środowiska, które taką narrację rosyjską rozumieją i się z nią zgadzają wręcz. Część realistów, tych zwolenników teorii, tej realistycznej teorii stosunków międzynarodowych, geopolityków, oni uważają, że to właśnie Zachód jest winny tej całej sytuacji, bo gdyby nie rozszerzenie NATO na wschód, gdyby nie objęcie sojuszem także Polski między innymi, państw bałtyckich i ogólnie całego tego regionu i obiecywanie Ukrainie czy Gruzji członkostwa w NATO, to by tej sytuacji po prostu nie było. To jest oczywiście takie trochę, można powiedzieć, taka narracja na rękę Federacji Rosyjskiej i Federacja Rosyjska, między innymi przez Russia Today czy przez inne kanały, którymi dysponuje, taką narrację buduje od lat i takie środowiska wspiera, które taką narrację szerzą. Więc ja myślę, że to jest problem taki, że ta narracja rosyjska, która do tej pory miała dość dużo, mimo wszystko, zwolenników, ona powoli się jednak kruszy i Rosjanie teraz próbują zmieniać nieco ton i straszyć Zachód po prostu. Straszyć wojną, bo mają świadomość tego, że ten argument wojny, on przemawia bardzo mocno do wyobraźni polityków niemieckich, francuskich, brytyjskich czy amerykańskich. Jednak ja myślę, że tutaj część tych polityków, mimo tego, że oczywiście prowadzi, że te państwa mają swoje interesy gospodarcze w Rosji, że prowadzą dość taką ożywioną wymianę handlową z Federacją Rosyjską, też ma świadomość tego, że Ukraina jest też bardzo ważnym państwem, nie tylko jeżeli chodzi o taką geostrategię Europy Środkowo-Wschodniej, ale też jeżeli chodzi o zasoby, na przykład jeżeli chodzi o rolnictwo. Ukraina jest jednym z największych państw produkujących przecież pszenicę, olej słonecznikowy, też zasoby mineralne Ukrainy są bardzo bogate i tak naprawdę, czy drób na przykład, jeżeli chodzi o produkcję drobiu, więc z punktu widzenia Europy, jeżeli by doszło do takiej eskalacji tych napięć, czy otwartej wojny, to by też mogło wywołać problemy poważne, jeżeli chodzi na przykład o ceny żywności, które, jak wiemy, i tak w Europie poszybowały do góry na skutek tej sytuacji pandemicznej. I tutaj na przykład Brytyjczycy mają świadomość tego, że nie możemy pozwolić sobie teraz na eskalację napięć, na otwarty konflikt rosyjsko-ukraiński, bo to też będzie bardzo mocno uderzało w interesy brytyjskie. Do podobnego wniosku doszli Amerykanie, którzy do tej pory mimo wszystko jednak ich postawa wobec Rosji była niejednoznaczna, nawet Niemcy. Nie wiem oczywiście, jakby to wyglądało, gdyby ta sytuacja uległa eskalacji, gdyby doszło do wybuchu faktycznie takiego pełnowymiarowego konfliktu, ale możemy się domyślać jednak, że postawa Władimira Putina, to, że on po prostu notorycznie kłamie w żywe oczy, to, że on nie dotrzymuje słowa, to, że on próbuje tworzyć narrację, która jest całkowicie niezgodna z rzeczywistością, nawet w kontekście aktywności chociażby OBWE na Donbasie. Od 2019 roku Rosja obiecuje, że pozwoli obserwatorom OBWE uzyskać dostęp do całego terytorium Donbasu i granicy rosyjsko-ukraińskiej, której teraz Ukraina nie kontroluje. I nie udało się to obserwatorom OBWE. Nie mówimy nawet o Ukraińcach, czy ogólnie o jakichś ukraińskich służbach. Nawet obserwatorzy OBWE nie mają tam dostępu. Rosjanie sugerują, że to z przyczyn bezpieczeństwa, tak? Że oni nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa tym obserwatorom na terytorium Donbasu, ponieważ tam ich nie ma, tak? Oczywiście to jest nieprawda, wiemy o tym bardzo dobrze, że to jest taka gra rosyjska i po prostu kłamanie w żywe oczy, bo no, pewnym faktem po prostu już teraz, po tylu latach agresji, przy tak szczegółowym nadzorze wywiadowczym tego regionu, przy śledzeniu tych ruchów wojsk przez satelity amerykańskie, nie tylko, no nie da się po prostu zaprzeczyć tym faktom.
Fakty są takie, że sytuacja na wschodzie i nie tylko na wschodzie Ukrainy jest bardzo poważna, ale mimo to cały czas, jak też pan doktor powiedział, Wołodymyr Zełenski stara się uspokajać te nastroje międzynarodowe, chociaż zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Mimo to Wołodymyr Zełenski mówi, Ukraina nie odpowie na prowokacje na wschodzie kraju i będzie się starać ustanowić pokój drogą dyplomacji. To wczorajsze słowa Wołodymyra Zełenskiego. Czy jest na to szansa, zdaniem pana doktora?
To jest bardzo dobre pytanie. No on też, gdyby zachęcał Władimira Putina do wspólnego spotkania, do rozmowy.
Tak, on mówi, że jest gotowy i przedstawiciele jego administracji też mówią, że cały czas jesteśmy gotowi na dialog z Moskwą.
Ale z drugiej strony też wzywał do takich sankcji prewencyjnych, które jednak będą wydane, będą ustanowione przed agresją rosyjską. I ja myślę, że tutaj nerwy jednak trochę Władimira Zełenskiego puściły wczoraj w Monachium, bo ta wypowiedź była taka jednak bardzo nerwowa, to było widać, trochę chaotyczna i nie do końca taka spójna. Powiem szczerze, że też takie przytyki pod adresem Zachodu, między innymi Niemiec i innych państw, no to wszystko było takie trochę niespójne i uważam, że w takim momencie niepotrzebne, bo moim zdaniem teraz celem Ukrainy powinna być jednak przede wszystkim próba lobowania na Zachodzie za tym, aby wszelkimi możliwymi sposobami powstrzymać Rosję. Bo jednak to zagrożenie, jakie teraz obserwujemy u granic ukraińskich, jest chyba największe w historii w ogóle istnienia niepodległego, niezależnego państwa ukraińskiego. Rosjanie mają w tym momencie tak duże siły u granic Ukrainy, że mogą w każdym momencie zaatakować praktycznie i od północy, i od południa, i od wschodu, co z punktu widzenia armii ukraińskiej byłoby rozwiązaniem katastrofalnym. Więc ja rozumiem, że nerwy puszczają, że presja jest ogromna i stres jest ogromny i też są prowokacje cały czas na Donbasie, ostrzał artyleryjski, różne tam prowokacyjne rzekome zamachy w Doniecku między innymi i w innych regionach Donbasu. Ale faktycznie to, co powiedział prezydent Zełenski, czyli zachowywanie zimnej krwi w tym momencie jest kluczowe, bo Rosjanie będą po prostu prowokowali Ukrainę i najbliższe dni takie właśnie będą, że będzie obserwowali ataki artyleryjskie, ostrzały artyleryjskie, różne rzekome zamachy, jakieś inne pogłoski o prześladowaniu ludności rosyjskojęzycznej. To nawet amerykański wywiad potwierdził, że Rosjanie szukają takiego właśnie pretekstu, aby tą wojnę rozpocząć od Donbasu. Mamy też mobilizację przecież teraz na Donbasie i tak zwaną ewakuację tej ludności z tego regionu do Rosji, gdzie te osoby mają otrzymać od Federacji Rosyjskiej pomoc tam na miejscu już. Więc widzimy, że to napięcie wzrasta. Rosjanie deklarowali, że będą się wycofywali spod granic ukraińskich, ale nic takiego nie obserwujemy. No i tutaj myślę, że to będzie też taki egzamin dla Władimira Zełenskiego. Pytanie jest takie, czy on jako osoba, która nie jest takim, można powiedzieć, zawodowym politykiem, tylko bardziej no, był aktorem tak komediowym, czy on w takim momencie presji będzie w stanie jednak sprostać temu wyzwaniu, które stoi przed nim. Mam nadzieję, że tak, bo to jest też z punktu widzenia Polski. To, co tam się dzieje teraz u granic Ukrainy jest kluczowe, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo oczywiście.
Także o tym bezpieczeństwie pewnie i polskim będziemy jeszcze dziś rozmawiać. Ja przypomnę, dziś gościem Studia Wschodniego jest dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy z doktorem Szabaciukiem wracamy za kilka chwil.